Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, Daniel Sawicki, a dzisiaj naszym gościem w rozmowie punkt dziewiąta jest pan Zbigniew Kościk, dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze i radny wojewódzki jednocześnie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry.
Witamy panie radny. Na początek chciałem spytać, jak się pan czuje? No słyszałem, że wczoraj sukces, wynik na COVID negatywny, więc wszystko jest w porządku.
Tak jest. Wracam do pracy. Cieszę się, że mogę korzystać z przyjemnej pogody. Jest wszystko okej. Nie myślałem, że dożyję czasu, który człowiek będzie cieszył się z negatywnego wyniku, no ale zwariowane czasy, zwariowane standardy.
Najważniejsze, że wszystko jest w porządku. Dobrze, tak, przejdźmy do spraw merytorycznych. Kończy się nabór do szkół średnich w Zielonej Górze. Dzisiaj to właściwie ostatni dzień, gdzie uczniowie mogą jeszcze szukać ewentualnie jakichś miejsc, bo te 10% uczniów w Zielonej Górze no, będzie musiało poszukać sobie nowych miejsc, nowych klas. Jak to u państwa w szkole wyglądało? Ten nabór jest już zamknięty, czy też jeszcze te ostatnie godziny, ostatnie dni dla państwa są kluczowe, istotne?
Tak zwany nabór elektroniczny powoli się kończy. Dzisiaj faktycznie zamykamy te listy, ale chciałbym w pewien sposób uspokoić tutaj rodziców i młodzież, która znalazła się w jakiś sposób na aucie, nie otrzymała propozycji. Oferta miasta, szkół zielonogórskich jest na tyle bogata, że cały czas są możliwości znalezienia czy klasy, czy szkoły, o którą się zabiegało wcześniej. Dodatkowo proszę też o sytuację taką, żeby po prostu rodzice czy młodzież no, pisała odwołania, bo są różne sytuacje w szkołach. Do dzisiaj jest formalnie termin potwierdzania woli nauki, ale jeśli mamy młodego człowieka, który ze Świebodzina na przykład złożył dokumenty do zielonogórskiej szkoły, dostał się w Zielonej Górze i dostał się jednocześnie u siebie w Świebodzinie i dokona wyboru, że zostaje u siebie w miejscu zamieszkania, no to oczywiście pojawia się wakat, który w systemie nie widnieje. Więc warto też poprosić rodziców, poprosić młodzież, żeby no, dalej mieli rękę na pulsie i było to zainteresowanie wyborem szkoły.
Wspomniał pan o hipotetycznym uczniu ze Świebodzina. Chciałem spytać o jedną rzecz, bo do państwa szkoły co roku trafiało sporo osób spoza miasta Zielona Góra. Były to osoby z powiatu krośnińskiego, również właśnie ze świebodzińskiego. A jak to jest teraz? Bo informacje, które dochodzą do nas, do dziennikarzy, również do społeczności, są takie, że tych osób z zewnątrz rzeczywiście mniej aplikowało do zielonogórskich szkół. A jak jest w ELO? Czy pan to jest w stanie potwierdzić?
No, mogę mówić tylko i wyłącznie o jakichś spostrzeżeniach w tym zakresie, dlatego że nie dysponuję wynikami naboru takimi kompleksowymi, w których uwzględniono by migrację, czyli faktycznie przyjazdy uczniów z zewnątrz. Gdzieś tam w prywatnych rozmowach, czy to z dziećmi, czy z rodzicami, no jednak wskazuje się troszeczkę na to zagrożenie związane z wirusem. A po prostu młodzież ta jest zmuszona od 1 września najczęściej do dojazdu, korzystania z komunikacji autobusowej. No i wśród niektórych jest jakaś obawa związana z tym przemieszczaniem się, z docieraniem do Zielonej Góry. Jeżeli te różnice są, to myślę, że one nie są w jakiś sposób taki zdecydowane, że ta demografia tutaj w tym zakresie jest jednak istotniejszym elementem. Że tych dzieci w naborze jest jakby z roku na rok trochę mniej. I myślę, że dalej też tutaj Zielona Góra utrzymała rolę takiej metropolii, jeżeli chodzi o szkolnictwo średnie, czyli te osoby z ościennych powiatów najczęściej, ale także nieraz z oddalonych o wiele kilometrów, korzystają z atrakcji o nazwie nauka w Zielonej Górze. To jest bardzo pozytywny trend, warto go utrzymywać, warto apelować do władz miasta, żeby taką strukturę oświaty udawało się także w przyszłych latach jakby wdrażać, bo bardzo często nasi absolwenci później wybierają nasz Uniwersytet Zielonogórski, a z biegiem czasu jest w każdym razie taka szansa i taka nadzieja, po prostu stają się mieszkańcami naszego miasta.
Jednak z danych Urzędu Miasta wynika, że najbardziej oblegane było w tym roku liceum numer 5. Państwa szkoła była na drugim miejscu. Tak. Ile osób na jedno miejsce aplikowało do Państwa, do klas poszczególnych? Jak to wyglądało?
Panie redaktorze, nabór jest dosyć skomplikowany, bo on dotyczy jakby wskazania preferencji wyboru szkoły. Organizuje go Poznańskie Centrum i tutaj ciężko tak operować dokładnie informacjami. Dlaczego? Dlatego, że dzieci składają dokumenty, dzieci, oni teraz się strasznie pewno obruszyli na to określenie. Młodzież składa dokumenty wskazując klasę. Na pierwszym miejscu jakby klasę i to jest istotne, więc mieliśmy klasy, które miały obłożenie rzędu 2,5 osoby na jedno miejsce. No i mieliśmy klasę politechniczną, w której tam była jedna osoba na jedno miejsce. Ale oczywiście nawet jeżeli ta osoba wpisała w tej aplikacji taką klasę politechniczną na przykład, to wcale nie oznaczało, że w związku z tym, że tych miejsc było tylu, ilu kandydatów, że ona się do tej klasy, taka osoba dostała. Dlaczego? Dlatego, że mogła być wypchnięta z innej szkoły osoba, która wpisała taką klasę na drugim, trzecim, czwartym miejscu i komputer po prostu przydziela to według zdobytych punktów. Więc to operowanie, ile osób na jedno miejsce, jest dosyć złudne. My cieszymy się po prostu z tegorocznego naboru, bo tak jak wszystko w tym roku było dosyć dziwne i wątpliwe, udało się stworzyć dobrą ofertę i tak jak mówię, jesteśmy zadowoleni z tego, że młodzież tradycyjnie wskazała trzecie liceum jako wymarzoną swoją szkołę dalszej edukacji.
Wspomniał pan o tej klasie politechnicznej, czyli w klasie, gdzie rządzą nauki oczywiście ścisłe, matematyka, fizyka. I chciałem spytać w tym kontekście o jedną sprawę, a mianowicie jeszcze chciałem wrócić do tegorocznych wyników matur, bo były one niższe niż w poprzednich latach o kilka punktów procentowych. Matematyka poszła gorzej. Mamy problem z tą matematyką? Z czego to wynika, że było gorzej w tym roku?
Panie redaktorze, no troszeczkę ta rzeczywistość spowodowała tąpnięcie tych wyników maturalnych z matematyki. Szanowni Państwo, jeśli można zdalnie, bez większych uszczerbków w pewien sposób, nauczyć historii języka polskiego, to naprawdę nawet mistrz w zawodzie będzie miał duże problemy z tym, żeby przekazać wiedzę i wyrobić określone umiejętności, przede wszystkim w takim przedmiocie, jakim jest królowa nauk, czyli matematyka. A no, tutaj mieliśmy w klasie maturalnej, przypomnę, kwarantannę taką narodową, ten lockout od połowy marca. Więc myślę, że to są tego typu efekty. Dodatkowo nie chciałbym być źle zrozumiany, ale to także efekt ubiegłorocznych strajków. Myślę, że oczywiście zdajemy sobie sprawę, że z przedmiotów humanistycznych te zaległości można w miarę szybko nadrobić, bezboleśnie po prostu. Matematykę trzeba przećwiczyć, trzeba ją przetrenować, więc te wyniki no nie budzą tutaj jakiegoś szczególnego zaskoczenia, choć to pana pytanie skrywa w sobie też pewien postulat większej wrażliwości, większej uwagi decydentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komisji Egzaminowej, ale także dyrektorów szkół, jeżeli chodzi o kształcenie matematyki. No myślę, że cały czas na przykład pokutuje sytuacja taka, gdzie w ramowych planach kształcenia mamy tej matematyki po prostu za mało. My się z tym borykamy co roku. Co roku, kiedy patrzę na ile godzin potrzebuje ten humanista do tego, żeby bez problemu zdać egzamin, po prostu zdać ten egzamin z matematyki, nie wnikając jaki pułap punktów osiągnie, to nas naprawdę najczęściej pojawia się postulat ze strony nauczycieli: muszę mieć więcej godzin, żeby przetrenować z tymi dziećmi, z tą młodzieżą tę matematykę na takim bezpieczniejszym poziomie, tych godzin jest zdecydowanie za mało. Więc z jednej strony swoisty pech związany z tym, jak ta młodzież dochodziła do tego momentu egzaminu, że nie była do końca dobrze zdiagnozowana, a z drugiej, no, w jakiś sposób pana postulat, żeby się przyjrzeć w ogóle nauczaniu matematyki.
Panie dyrektorze, więc w związku z tym moim poprzednim pytaniem, ostatnie już, ponieważ za niecałe 2 tygodnie rozpoczyna się rok szkolny, a dziś minister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, iż młodzi ludzie powinni na początku najbliższego roku szkolnego powtórzyć materiał z poprzedniego roku w miarę możliwości. Jako powód minister wskazał braki, jakie uczniowie mogą mieć z nie zawsze skutecznym zdalnym nauczaniem, związanym również ze strajkiem nauczycieli. Oczywiście, jak i z COVID. Co pan na to?
Panie dyrektorze, przez lata stosowaliśmy u nas w szkole różnego rodzaju diagnozy, czy na początku pobytu młodego człowieka na szkole, czy etapowe po pierwszej, po drugiej klasie. Różne to miały nazwy, te nasze diagnozy, testy diagnostyczne, małe matury próbne i tak dalej. No i oczywiście to każdy dyrektor ma z tyłu głowy to niebezpieczeństwo, że może spotkać się z młodym człowiekiem, który ma szczególne potrzeby edukacyjne, więc pan minister zwraca uwagę na rzeczy oczywiste. Żaden nauczyciel nie wyobraża sobie wdrażania kolejnej partii materiału bez pewnej formy powtórki, bez właśnie zdiagnozowania, określenia, czy młodzież nie ma jakichś szczególnych zaległości i tak dalej. Matematycy, ale nie tylko matematycy, doskonale o tym wiedzą, że ten okres właśnie lockoutu, formy nauczania na odległość niesie w sobie zagrożenie takie, że trzeba będzie po prostu te nierówności, te w pewien sposób zaległości wyprostowywać na początku roku szkolnego. To jest oczywiste, że tak powiem. Jak najbardziej.
Dobrze, kończy nam się już czas. Musimy zatem zakończyć naszą rozmowę. Zbigniew Kościk, dyrektor 3. Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Tak, no w ogóle warto życzyć i wszystkim nauczycielom, wszystkim uczniom, rodzicom dużo, dużo przede wszystkim spokoju, żeby nie popadać w panikę. Szkoły zielone będą przygotowane.
Tak jest.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.